Katarzyna Bonda. Miłość czyni dobrym. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza. Czyta Joanna Divina. Zapraszam Państwa na spotkanie z Katarzyną Bondą, dziennikarką, scenarzystką, pisarką, autorką bestsellerowych powieści kryminalnych. Niedawno opublikowana została jej najnowsza książka Miłość czyni dobrym, druga część trylogii kryminalnej.
Należy ten człowiek do zupełnie innego gatunku ludzi. Do gatunku ludzi, którzy nie posiadają sumienia. Mhm. To nie jest tak naprawdę... Tak naprawdę myślę, że taki deficyt, który można by było porównać do bycia kaleką, niepełnosprawnym. Człowiekiem, który wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że no to fajnie, nie czuję żadnej... zrobię komuś krzywdę i w ogóle nie czuję wyrzutów sumienia, nie boli mnie serce, że ten ktoś został skrzywdzony, wcale nie mam, nie czuję lęku z tego powodu, że zaraz ktoś mnie złapie. A kiedy się przyjrzeć życiu takiego człowieka, to tak naprawdę to wydawałoby się, że trzeba się litować nad ofiarami, a moim zdaniem trzeba się litować nad tą osobą, ponieważ jego życie jest absolutnie puste. I to on jest uzależniony od tych wszystkich osób, które oszukuje, tak jak diabeł jest uzależniony od rzędu dusz, które musi posiąść, bo inaczej nie istnieje. Jego jakby siła w ogóle, jego moc, ten ogień jakby gaśnie, tak? I to myślę, że jest najstraszniejsze dla takiej osoby, że ona jest pułapcem. Natomiast to, jak to przebiega i dlaczego ja tak twierdzę, no to odsyłam do książki, bo nie po to pisałam te kilkaset stron, żeby jakby tak wyjaśnić w ten sposób, bardzo uprościć to. Natomiast dla mnie absolutnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ja pojęłam, że warto być dobrym. Nam się wydaje czasem, że oglądamy te wszystkie seriale, zwłaszcza teraz jest moda na kryminał, na te wszystkie książki kryminalne i seriale kryminalne i czasem może sobie myślimy, że jestem słaby. A ten ktoś, kto czyni to zło, jest mocny. A to jest absolutnie nieprawda, jest zupełnie odwrotnie. I myślę, że na przykład na przykładzie bohaterki Nataszy, która zakochuje się w Danielu Skalskim, bohaterze Miłość czyni dobrym, można się przekonać, że mimo iż ona umiera ostatecznie, i to też nie jest spoiler, bo tego się dowiadujemy właściwie na starcie opowieści, to tak naprawdę to ona przeżywa swoje życie w pełni. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze, żeby przeżywać je w pełni, żeby być blisko siebie, żeby się właśnie nieustannie transformować, tak jak zaczęłeś mówić o Bożym Narodzeniu. I to jest, myślę, że taki klucz, że dzięki temu jakby tak jak natura się nieustannie odradza, dlaczego są cztery pory roku? Właśnie dlatego, żeby natura miała szansę na nowo się odrodzić. A w przeciwnym razie staje się człowiek wirusem, tak? Jakby ten oszust, mój bohater, Daniel Skalski, on jest jak wirus. Owszem, wydaje się groźny, ale w pewnym momencie znajdują szczepionkę i tak będzie też z rzeczywistością, w której my żyjemy, tak?
Ale to niezwykle ważne, co pani powiedziała, bo teraz mi się skojarzyło to ze słowami Machiavelliego, który twierdził, że ludzie znacznie bardziej ochoczo wykazują posłuch wobec tego, kto budzi w nich strach, niż wobec tego, który budzi w nich uczucie miłości.
Z całą pewnością, no tak jest, no i to był bardzo mądry człowiek. Często sobie czytam jego książkę. Tak, to znaczy jest to smutne, natomiast zastanawiam się, będąc w położeniu takiej osoby, czy pani, czy myślę, że słuchacze, czy tak naprawdę chciała pani budzić strach, ale być dojmująco samotnym. Bo w takiej sytuacji jakby zamyka się pani sama w takiej twierdzy. I nie dopuszcza pani nikogo. Mhm. I nie ma innej możliwości.
Otto Klemke upychał woreczki z trefnym towarem na dolnej półce kasy pancernej, a one nijak się nie mieściły. Wyjął już wszystko, co nie musiało siedzieć w zamknięciu. Stertę lipnych certyfikatów, atrapy 18-wiecznych koli i woreczek diamentów. które w rzeczywistości były topazami. Siatkę z gotówką już rankiem ulokował pod krzesłem i zabezpieczył papierową taśmą z własnym podpisem, by wiedzieć, czy Nikolai do niej zajrzy. Liczył banknoty wielokrotnie, jakby ta czynność miała moc ich rozmnażania. Nadal brakowało 13 000 marek, by dobić targu z Wolfem. Ale Otto nie zamierzał się do tego przyznawać. Planował przeciągać negocjacje, w razie potrzeby grać na zwłokę, ponieważ był pewien, że ten interes to jego złoty strzał i postanowił sobie, że wydobędzie brakującą forsę choćby z piekła. Dosyć miał biedowania w tym składzie ze starzyzną. Chciał otworzyć sklep jubilerski przy głównej ulicy i przyjeżdżać do niego 2 razy dziennie tylko po to, by policzyć utarg, a wieczorami bywać na bankietach z burmistrzem i radnymi, pić szampana oraz rozdawać klientom wizytówki zadrukowane złotą czcionką. Żonę też sobie weźmie nową, rozmarzył się. Kiedy będzie bogaty, stać go będzie na 2 razy młodszą i mniej zrzędliwą niż ta zołza Harriet. Najlepiej jakąś piękną niemowę. Musiał tylko posprzątać ten syf w biurze, przebrać się w garnitur i zaparzyć kawę, by pachniało od wejścia, kiedy przyjdą goście. Z tych rojeń wybił go jazgot brzęczyka zawieszonego przy drzwiach i jak na komendę drzwi przedwojennej kasy otworzyły się na oścież. A paczki, upchnięte z takim trudem, znów wysypały się na podłogę. Rozwścieczony Otto rzucił się do monitora. W oku kamery zobaczył plecy młodego Rosjanina, którego za psi grosz zatrudniał na stanowisku sprzedawcy, choć tak naprawdę chłopak pełnił funkcję ochroniarza i swoją posturą oraz mrocznym spojrzeniem miał odstraszać złodziei. Inna rzecz, że nie było tutaj co kraść. Do tego Otto bał się zwrócić uwagę młodzieńcowi, bo wiele razy widział u niego za paskiem wybrzuszenie, które mogło być jedynie pistoletem. Co Nikolaj nosił tak naprawdę w kieszeni spodni, tego złotnik nigdy nie sprawdzał i zmieniać tego nie zamierzał. Wreszcie Rosjanin przesunął swoje imponujące bary od oka kamery i Otto odetchnął z ulgą, że Wolf nie przybył przedwcześnie, bo na tle starej serwantki z tanimi kryształami i węgierskimi lalkami z porcelany widniała pucołowata twarz Dietera Frolicha, szwagra Ottona. Nikolaj na próżno próbował wyjaśnić, że szef jest zajęty, nie przyjmuje dzisiaj gości, a za chwilę czeka go ważne spotkanie. Dieter jak zwykle nie słuchał. Raźno przeszedł pod blatem kontuaru i już zaglądał do kantorka na zapleczu, gdzie Otto naciągał poliestrowe spodnie w kant na brudne kalesony.